To jest coś takiego, co ja lubię oddzielać bardzo. Aktorstwo od życia prywatnego. I nie lubię udawać w życiu prywatnym kogoś, kim nie jestem. Nie lubię udawać kogoś, kto jest lubiany przez wszystkich. Starsi aktorzy w Polsce mieli takie coś powiedzenie, że tam reżyser mówił godzinami w teatrze, a ten stary aktor pytał: dobra, ale powiedz mi tylko, czy go lubię i z której strony wchodzę. Aktorstwo jest chyba takim bezgranicznym tak naprawdę doświadczaniem, czym jest człowiek.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś z tymi, którzy, no właśnie, nie tylko płyną pod prąd, ale wyznaczają, moim zdaniem, trendy. Trendy gry aktorskiej i nie tylko. Mają bardzo wiele odsłon i właściwie jak myślę o tym gościu, którego za chwilę usłyszycie, to ja się zastanawiam, czy on więcej zagrał w serialach, na deskach teatru, czy w filmie. To wyjaśnimy, bo właściwie nosi go wszędzie. Znaczy, gdzie się nie obejrzysz, tam on. I co najważniejsze, jest moim zdaniem jeden wspólny mianownik. Te filmy, w których on występuje, jakimś dziwnym trafem często odnoszą sukces. Rafał Zawierucha, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
To gdzie występujesz najwięcej?
No to jest zawsze ciekawe pytanie, bo zobowiązuje do... No chyba dosyć takiego długiego przeglądu życia dotychczasowego, krótkiego, zawodowego, ale jednak, biorąc pod uwagę czas, to chyba teatr. Mhm. Biorąc pod uwagę nośność pod względem widowni i widza, to jednak film. Były jeszcze okresy pracy i radio cały czas, i dubbing cały czas. I faktycznie nosi mnie po tych różnych polach, które są przygotowane dla aktorów, coraz rzadziej zarezerwowane dla aktorów, a jednak pełne tej no, mogę powiedzieć, takiej, no, naszej profesji, do której, no, gdzieś tak przez te 4,5 roku plus 2 lata Krakowa się przygotowywałem. Więc najbardziej chyba jednak teatr, film to są te główne pola, gdzie pracuję, które lubię eksploatować, które lubię odkrywać, które powodowały nieraz we mnie zupełnie większe marzenia, niż wydawałoby się głowa moja małego Zawieruchy pomieści, a jednak ta głowa gdzieś tam mieściła te marzenia bezgraniczne. Marzenia o pracy właśnie, marzenia o grze, marzenia o tym, żeby brać udział w czymś, co, no, co mnie rozwija, co rozwija w jakikolwiek sposób widza, co może nie daje od razu poklasku i nie daje od razu nośności medialnej czy klikalności. Ostatnio przecież pełno jak gdyby jest tych możliwości do tego, żeby dostać jak najwięcej klików. Nie mówię, że złe czy dobre, nie oceniam. Po prostu, no, są różne pola oczywiście, które są mnie bliższe. No ale tak, te marzenia były właśnie chyba tak naprawdę z każdym kolejnym gdzieś tam działaniem zawodowym i życiowym też, i prywatnym, które gdzieś tam niosło też do w gruncie rzeczy rozwijania siebie w filmie czy w teatrze.
Czym dla ciebie jest aktorstwo?
Aktorstwo jest dla mnie wyrażaniem poprzez siebie czegoś, co może być ciekawe, co może być ważne, co może nieść emocje, co może dać komuś, kto to zobaczy, kto to obejrzy, powód do radości, smutku, ale nie tego smutku, że Boże, jakie to złe i się smucę na przykład, ale smutku takiego, powiedziałbym, budującego, że są rzeczy w naszym życiu, które też są smutne i niekoniecznie muszą być tragiczne, czy niekoniecznie muszą mieć jakieś beznadziejne zakończenia, że te smutne rzeczy też mogą spowodować w nas pewną przemianę. Ale tak naprawdę to jest dla mnie, powiedziałbym właśnie, no to, taka umiejętność, możliwość wcielania się w różne tematy, sytuacje, postaci, które są dalekie ode mnie często, albo które są i blisko mnie, ale które mogę gdzieś tam wyrazić bardziej, niż bym sobie na to pozwolił w życiu prywatnym czy codziennym, chociaż zdarza mi się też wyrazić siebie jako aktora prywatnie, ale bardzo rzadko.
A co to znaczy wyrazić siebie jako aktora prywatnie?
Wiesz, użyć takich emocji, które przebiją kamerę, albo przebiją ekran szklany, albo dotrą do ostatniego rzędu widowni. Generalnie nie... To jest coś takiego, co ja lubię oddzielać bardzo. Aktorstwo od życia prywatnego. I nie lubię udawać w życiu prywatnym kogoś, kim nie jestem. Nie lubię udawać kogoś, kto jest lubiany przez wszystkich. A na przykład często mamy takie role do zagrania. I w klasyce. Często na przykład z drugiej strony też mogę powiedzieć, że chciałbym często być... skromny, gdzieś może bardziej pokorny, a często na przykład wyskakują ze mnie te gdzieś cechy, które bym mógł użyć w innej roli, na przykład jakiś butny, egocentryczny, czy jakiś świętoszek, żartując, ale świętoszka też lubię. Też graliśmy. To są takie chyba rzeczy, które lubię gdzieś tam zostawiać na boku w życiu prywatnym. I lubię, kiedy to jest gdzieś tam też wewnątrz mnie, a ma prawo i ma wręcz taką... Na tym chyba polega też ten zawód, którego ciągle się uczę. Ma też wręcz wyskakiwać właśnie w tych momentach prób do filmu, czy do teatru, czy do serialu, czy do radia, żeby te różne cechy, które w nas drzemią, gdzieś tam je odkrywać. A znowuż z drugiej strony, no nie da się chyba być aktorem, nie będąc na co dzień gdzieś tam zatopionym w te myśli zawodowo, aktorsko, obserwując innych ludzi, patrząc na to, jak wygląda świat wokół nas, jak ten świat się zmienia wokół nas, jakie środki obowiązują, jakie trendy panują. Taki przykład podam, że dawniej było często mówione, prawda, piękna polszczyzna z tylnojęzykowym L i w aktorstwie było pełno pięknych zdań, które przepełniały ten świat i to było takie piękne. No ale dzisiaj mówić tylnojęzykowym L na ulicy, no to straszny klopot chyba byłby.
Na ulicy.
Na ulicy warszawskiej.
Ty dużo grasz, nie?
Tak, dużo gram, lubię to. Nawet teraz wracam z próby, też w teatrze. Ale lubię grać, ale lubię też sprawdzać, lubię też próbować, tego gdzieś mi brakowało, próbować na co dzień, próbować sobie reakcji ludzi na co dzień, próbować często być nie sobą na co dzień, ale świadomie.
To znaczy?
To znaczy, że na przykład lubię przyjść do kawiarni czy do restauracji i na przykład udać kogoś, kim nie jestem.
Coś naprawdę?
Inaczej, i na przykład mówić, inaczej się wysławiać, inaczej siedzieć, obserwować. Często lubię też na przykład takie sytuacje, kiedy do mnie ludzie podchodzą i mówią do mnie, a ja pana skądś kojarzę, zwłaszcza jak ostatnio miałem też rolę, gdzie nie miałem włosów, na przykład byłem totalnie łysy. i na przykład na ulicy do mnie ktoś podbiegał, poznałem pana po głosie, no to już wiem, że tam z dubbingu czy skądś, ale lubiłem takie sytuacje, gdzie ktoś do mnie podchodzi, ja chyba pana, czy pan tutaj gdzieś przypadkiem nie spotkaliśmy się? Ja mówię, tak, miałem taką ubezpieczalnię kiedyś, właśnie w ubezpieczeniach siedziałem, tak jak pani, zresztą to mogli się na konferencjach widywać. A no tak, no tak. Jakby ludzie wariują i dopiero najlepsze są reakcje po, jak nieraz idę z narzeczoną i nieraz na przykład jest tak, że ja idę gdzieś z przodu, bo mnie często gdzieś tam niesie do przodu, a powiedzmy ktoś czy znajomi z tyłu, to często oni mi mówią, ty, oni się oglądają za tobą non stop, ktoś tam mówi, ty co za wierucha. Takie sytuacje różne, wesołe, ciekawe. A na przykład jeśli właśnie o jeszcze takie różne inne oblicza moje, to no to też są takie sytuacje, powiedziałbym, zamknięte, gdzie jestem sam na sam ze sobą i to jest często samochód albo rower, często na rowerze. Lubię na przykład też gdzieś tam sprawdzić swoją odwagę, powiedziałbym, na przykład krzyknąć coś do kogoś, kogo nie znam.
Tak. Ale i uciekasz później, czy jednakże zatrzymujesz się, podjeżdżasz i wchodzisz w dialog?
Nie, czasem się zdarzyło mi wejść w dialog też, to prawda, przez okno zwłaszcza. Ja jestem często taką osobą, która lubi wejść w sytuację właśnie, sprawdzając też jak ktoś zareaguje, jak się wydarzenie potoczy w innym kierunku. Na przykład jak ktoś inny się kłóci, albo jak jest jakaś walka w sklepie, albo jak pan krzyczy na drugiego pana jakiegoś tam, no to cham jechał. A ja na to mówię, no właśnie, za cham, tu jedzie mi, normalnie tu rowerem jadę. Albo w drugą stronę, no cham, nie cham, może nie widział, wie pan, to różnie jest z ludźmi. I takie dyskusje lubię prowadzić. W sklepie mam taką panią na przykład, do której zawsze podchodzę nucąc coś, a jestem straszny ze śpiewem. I ta pani zawsze, o, dzisiaj pan nuci? Ja mówię, o, tak, nucę sobie, bo ja świetnie śpiewam. To jest nieprawdą. Ale tak.
To jest, tam, w tym jest więcej aktora, czy więcej Rafała?
Rafała.
Ty taki jesteś?
Tak, tak. Ale szybko się zapalam też.
To znaczy?
Do konfliktu. Ja jestem waga i u mnie zawsze gdzieś tam jest chęć doznania balansu. Mm-hmm. Tak bym to powiedział, bo to nie jest, że jest zrównoważony, czyli jest zawsze balans. Nie, ten balans zawsze jest poszukiwany.
Okay.
Czyli to znaczy dla mnie, że zawsze ta waga ma pracować. Mm-hmm. Czyli jest, jak jest za spokojne morze, to ja gdzieś te fale zrobię. Po prostu nawet ten kajak, jak płynie po malutku, to za długo on płynie. Ja już muszę te wiosła dalej uruchomić. Ale gdzieś taki jestem chyba. Tak naprawdę rzadko rozmawiam sam ze sobą, jaki jestem. Chociaż pracuję gdzieś tam nad różnymi cechami. To jest zawsze ciekawe, nie? Kto, wobec kogo, jacy jesteśmy. Ale ja staram się być zawsze taki sam gdzieś wobec ludzi. No ale nie jestem też zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, jak to się mawia.
Mhm. Mhm. Ale to jest ciekawe a propos tego jakby trochę lubienia, a właściwie obsadzania ciebie w poszczególnych rolach. Ty nie jesteś sprofilowanym aktorem. Znaczy są tacy aktorzy, którzy wiadomo, że grają bardzo jeden typowy rodzaj postaci i właściwie ciągle narzekają, że bardzo im jest ciężko zagrać coś innego, tak? Jak, nie wiem, grają Amanta, to mówią, kurczę, a ja bym też bardzo dobrze zagrał, nie wiem, taksówkarza albo Zbira. I też
albo zbrodniarza.
Albo zbrodniarza, byłbym w tym dobry. A ty, jak se patrzę na twoje postacie, które odgrywasz, one są właściwie na pełnym kontinuum. No, właściwie ciężko jest znaleźć jeden profil, w którym cię najczęściej obsadzają.
Wiesz, to jest coś, co chyba każdy aktor chce tak naprawdę doświadczać w swoim życiu. Szczęśliwie tak faktycznie do mnie przychodzą te role i ludzie, z którymi pracuję i którzy mi proponują role, czy castingi, które dostaję i które wygrywam. Ja bardzo dużo, tak mi się wydaje, myślę przed przyjęciem roli. Ja dużo gdzieś tam sobie rozmyślam. Nie mówię, że analizuję, bo nie jestem jakiś tam zwolennikiem analizy, łapania się za ucho, rano wstawania, rozkminiania, czy tak, czy siak, ważenia, mimo że waga. a może to robię intuicyjnie, ja nie lubię być wsadzony w szufladkę. Mhm. Nie lubię właśnie czegoś takiego, co by spowodowało, że będę określony, o, no dobra, no to nie, no zawierucha, no to wiadomo, to ten, to ten. Chociaż niektórzy tak próbują gdzieś tam zrobić ze mną, ale nie daje się.
I w jakim kontekście najczęściej?
Wiesz, paradoksalnie na przykład, no, mnie jest blisko do komedii. Bardzo blisko. Ja uwielbiam poczucie humoru dobre, szeroko pojęte i nie wiem, nawiązując do klasyki, no to powiedzmy Monty Python, Race, przeskakuję tak specjalnie, no bo to są tak odmienne, żeby już gdzieś tam zaznaczyć te granice. Catch Me If You Can, nawet jeśli chodzi o to poczucie humoru, ale nawet polskie nasze, no co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. A z kolei na przykład w drugą stronę to takie totalnie bzdurne poczucie humoru, Naga broń, czy Głupi głupszy to była moja komedia przez lata. Jim Carrey to w ogóle mój wielki w ogóle idol, częsty, filmowy, ale i dramatyczny przecież, mhm. prawda? Czyli mówię o tym, że mimo, że właśnie ta komedia gdzieś jest mi blisko i mimo, że zagrałem już wiele komediowych ról, to zastanawiam się dwa razy, zanim wezmę kolejną jakąś komedię. No, żeby też gdzieś tam siebie rozwijać, żeby gdzieś tam się przełamywać w innym jakimś kolorze, żeby ten wachlarz był jednak rozkładany cały czas, żeby on pracował, jak jest gorąco, a jak jest zimno, to żeby kaloryfer odkręcić. No, dlatego teraz ćwiczę, żeby mieć kaloryfer.
A takie zobowiązanie?
Nie, ale wiesz co, ja lubię takie zobowiązania, które wypływają ze mnie, bo wtedy przychodzą do mnie role różne.
Myślisz, że jak będzie kaloryfer, to od razu bierzesz mi jakąś taką mocną rolę albo...
Słuchaj,
osiłka albo sportowca?
Bardzo, bardzo wiem i czuję, że trzeba o siebie dbać. To widać zawsze, kiedy aktor o siebie dba i wtedy może ktoś zobaczy, no dobra, już wszyscy zagrali osiłków, wszyscy zagrali sportowców, kto jeszcze? No dobra, zawierucha nie gra. O, patrz, że on teraz jest wysportowany. Jeździ konno rowerem, gra w squasha, to dawaj go, w coś wsadzimy. Lubię wyzwania i dlatego właśnie też lubię przełamywać te role. Komedie. Najmro było taką ostatnią komedią, którą bardzo mi się dobrze pracowało nad nią i w ogóle tworząc ten typ postaci.
Jak tworzysz postać?
Biorę szklankę, dwa jajka, nie no żartuję, kogel mogel. To jest ciekawe, jest dużo dowcipów na ten temat. Wiesz co, ja zależy, czy to jest postać historyczna, postać, która była, mhm. czy to jest postać fikcyjna. To są dwie różne rzeczy dla mnie. Bardzo lubię grać postaci historyczne, które żyły, które były, bo to jest dla mnie tak naprawdę kwintesencja aktorstwa, czyli wcielanie też się. Totalne takie przejmowanie czyichś cech, nie moich. Inny typ chodzenia, inne zachowanie, inny wzrok, inny sposób mówienia, akcentacji słów, szybkości, wolności, tempa mówienia. I ja dużo obserwuję. Czyli to jest jak gdyby taka podstawa mojej pracy nad rolą. Obserwacja, jeżeli ta osoba funkcjonowała, żyła. Jeśli nie, to jest to obserwacja tego, co jest zawarte w tekście, mhm. w scenariuszu, czy w opisie postaci, czy w rozmowach, co cały czas pracuje. I to są też dwie różne rzeczy, bo inaczej buduję postać w filmie, inaczej buduję postać w teatrze, inaczej buduję postać w dubbingu. W filmie jest dla mnie chyba łatwiej budować postać, bo jesteśmy tylko jakąś określoną część dnia zdjęciowego przed kamerą. Więc możemy sobie wyskoczyć. Ja nie jestem osobą, rzadko mi się zdarza, kiedy w postaci jestem ciągle. Mhm. Kiedy trzymam postać cały czas, poza na przykład ujęciem. Chociaż są role i były role, które tego ode mnie też wymagały. A jeśli chodzi o teatr, no to tutaj jest ciężej, bo te role No, ona jest w każdym kroku tak naprawdę. Mm-hmm. Ona żyje z widzem, więc widz zauważy, kiedy ja polecę prywatną jakąś intonacją, czy to widać od razu, jeżeli dobrze zrobimy rolę, niestety. Więc często się nie tak dobrze robi rolę, żeby nie było widać, nie? Ale mimo wszystko jestem zwolennikiem tego, żeby dobrze zrobić rolę, żeby to gdzieś w dobrym słowa tego znaczeniu kosztowało nas. Natomiast jeśli chodzi o fikcję, no to generalnie w teatrze, no to często w teatrze, prawda, mamy fikcję, to jest to właśnie budowanie roli wobec innych, wobec partnera, jak partner o nas mówi często, jakie mamy informacje z tekstu, ze świata, z otoczenia, co mogę dodać do postaci, żeby było jak gdyby uzasadnione, że ta postać może tak zareagować, że ona może tak krzyczeć, unosić się, bo jest frustratem, histerykiem, to wtedy lubię takie sobie znaleźć osoby w życiu, czy nawet w kinie i odnoszę się często do różnych zawodowców, którzy robili kino, i Al Pacino, i Dustin Hoffman, chociażby Ronan Atkinson, jeśli chodzi już o ten humor, o ten rodzaj humoru, ale i no Christian Bale, który jest kapitalnie dla mnie wcielającym się, pożerającym wręcz ekran, żeby wydobyć z tej roli to, co ma przenieść się na widza. Więc to są takie główne założenia dla mnie, które gdzieś tam funkcjonują. Dlatego mówię, że ciężko jest bardzo nie być aktorem prywatnie, w takim znaczeniu nie pracować na co dzień, mimo że nie jestem w teatrze czy w kinie, bo cały czas to jest, jeżeli sobie rozwibrowujemy te wyobraźnie. I tak naprawdę mój zawód daje mi jeszcze jedną rzecz, taką, o której już powiedziałem, czyli wcielanie się, ale budowanie roli, wcielanie się w kogoś poprzez obcowanie, a nie tylko obserwację. Kiedy na przykład pracowałem nad filmem Bogowie i grałem Romka Cichonia, to bardzo chciałem go spotkać i umówiłem się z nim na spotkanie. Poszedłem do niego do szpitala na Banacha i on jak gdyby przeprowadził mnie przez swój dzień. To było nieprawdopodobne, wiesz, ile z tego przeniosłem na ekran, nie wiem, ciężko mi ocenić. No, Romek mówi, jego pracownicy mówią, że no, jest po prostu Romek, wypisz, wymaluj. No, nawet jego żona, uwielbiam ich, zresztą się przyjaźnimy, która mówi do mnie, będę do ciebie dzwonił, żebyś przyjeżdżał, jak Romka nie będzie, bo to będziesz Romkiem w domu drugim moim. No to są takie smaczki, które ten zawód daje. No i właśnie, no i nie muszę być policjantem, żeby zagrać policjanta, ale obserwować policjantów, uwielbiam. Rozmawiać z policjantami, wkręcać ich często, uwielbiam, tak samo.
A ja bym chciał wrócić do tego, co powiedziałeś o obserwacji innych aktorów, legendy. Robisz sobie dekonstrukcję, znaczy jak oglądasz film, nie wiem, będę się trzymał Al Pacino, myślisz sobie, ciekawe, co było w jego głowie, jak on zaczął pracować nad tą rolą. Czy już tylko jesteś od tego momentu, jak zagrał?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. No to dopełnia też czasem i literatura, i wywiady z nimi. Uwielbiam, bardzo, bardzo lubię te rozmowy, kiedy oni też opowiadają o tym, jak tworzyli rolę. Tak, jest to, oczywiście jest to, bo też jako aktor też możesz sobie wyobrazić to, co on może myśleć, żeby zagrać to, że widzi ducha, albo że jest Anthony Hopkins, przecież no Joe Black i Brad Pitt i to jak on, co tam musi być w tej głowie, jak to musi być poukładane. I wiesz co, to jest nieprawdopodobne, bo no, to są giganci, ale na tym polega tak naprawdę aktorstwo, no, że układasz sobie te myśli w głowie, układasz sobie ten świat, który nie istnieje, a który ty tworzysz od początku. Więc to, czy często jest tak, czy on na przykład grając w Zapachu kobiety, ile on musiał myśleć, albo wręcz przeciwnie właśnie nie myśleć o tym, żeby nie mrugać na ujęciach. A z drugiej strony to jest niesamowicie proste. Trudne, a proste. Bo mieliśmy szczęście mieć panią profesor Iwińską w szkole teatralnej, która nam mówiła, to jest a propos to, co powiedziałeś, świetne. Jeżeli masz myśl w głowie, no to ona cię prowadzi, ona prowadzi oko. Jeżeli chcesz coś wyrazić, jeżeli ja bym teraz, nie wiem, wyrazić chciał, że tu śmierdzi, to nie muszę tego mówić. Mhm. Ale zaraz się zorientujesz, że dołożę inny wzrok. Aha, i teraz nagle widzę, co to śmierdzi, bo tu się okazało, że jest zdechły robak na mikrofonie. I go widzę. I teraz mogę ci go opisać. I tego nas gdzieś tam w szkole uczyli, co oglądając filmy, no genialnie widać, kiedy masz aktora, kiedy masz zbliżenie, kiedy masz sytuację, w której on się znajduje, który nawet, nie wiem, nawet Batman. Mhm. Nawet teraz mi przyszedł do głowy Batman, oglądałem ostatnio też Batmana z Pattisonem. No jego oczy w ogóle, no jakby ten świat mroku, tych prostych założeń świata, w którym funkcjonuje, a zarazem tego spokoju, tej zbudowanej siły, gdzie on jest przecież no szczuplutki, nie? Ale zbudowane to, jak on zbudował te role, to jest świetny przykład tego właśnie, ile tam w głowie musi siedzieć. Więc na Batmanie absolutnie patrzyłem na to. Też patrzyłem, co tam się dzieje, co jak gdyby w tych oczach pojawia się, nie? Czy to jest wstręt, czy to jest nienawiść, czy to jest miłość, czy to jest radość, smutek. I to, no, mówi się, tak? Oczy zwierciadłem duszy. No i aktorstwo jest takim, powiedzmy, zwierciadłem duszy, czyli zwierciadłem myśli, zwierciadłem uczuć, zwierciadłem emocji, gdzie najpierw te oczy mówią. W teatrze ciężej, no bo w teatrze tak blisko nie widzimy oczu, ale czujemy. Ale to czuć, bo okiem się też oddycha. Oko oddycha, oko może zobaczyć ducha. Właśnie, ja, wiesz, dlatego wchodzę i widzę tu u ciebie te wszystkie twarze, bo tam są, na wszystkich twarzach są oczy. Każda z tych twarzy coś mówi tym okiem. To prawdopodobnie jest hasło od fotografa, a teraz złość, a teraz daj to, a teraz... Ale każdy to ma, a teraz Amanta, a teraz ciekawie, a teraz tajemniczo. Wiesz, to... No... I z tego, jak puścisz się w to, jak puścisz się w to myślenie i w to szukanie i w to badanie i jak tak nawet prześledzisz film, czego nie lubię robić, bo ja lubię się zatracić w filmie, ale jak nawet takimi schodami pójdziesz, Scarface, Al Pacino, jak siedzi przy stole, no każdy zna jego wzrok. No przecież wszyscy wiedzą, jak on ma wywalone, każdy zna to, co on mówi wtedy. Jakby wiesz, on tu jest królem, on tu jest Bogiem, który stoi na dawno już roztopionej tafli lodu. Mm-hmm. Ale on ma to gdzieś, wiesz. I on teraz się zbiera i on teraz ma to ostatni przejaw i później mamy tę scenę, kiedy do niego strzelają i on stoi jeszcze i jeszcze co? Jeszcze dawaj, jeszcze tylko tyle stać was, dawaj, jeszcze. Ten obłęd, który buduje, który właśnie nabudowuje sobie w myśli, odpala. A propos odpalania, od razu mi się kojarzy "Did you finish, sir?" "No, I just warmed up." Jak on ma przemowę w zapachu kobiety, tak. Przecież w sądzie. I to jest dla mnie fenomenalny, ten tu jego wzrok. Też a propos wzroku i a propos myślenia. A często myśli mamy zapisane w scenariuszu. Tekst jest myślami często. Nie to, że się gra tekst, ale w tekście, w dialogach masz myśl. W całej sytuacji masz myśl. Czyli rozpracowujesz sobie kolejny level budowy pracy nad rolą, rozpisujesz sobie nawet emocje. Czy tu jest tak, czy tu jest tak. Starsi aktorzy w Polsce mieli takie coś powiedzenie, że tam reżyser mówił godzinami w teatrze, a ten stary aktor pytał, dobra, ale powiedz mi tylko, czy go lubię i z której strony wchodzę. To było jakby, no bo możesz nabudować piętra, wiesz, psychologię dać i tak dalej, ale to się nie przeniesie. Nie przeniesie się. No masz albo strach, albo radość, albo tajemnicę, albo miłość, albo szczęście, albo niepokój, ale masz koło, tak, emocji. Przecież dzisiaj tyle się mówi o emocjach. Sam też tam mam pomysł taki na jeden taki duży projekt fotograficzny o emocjach. Ale no, to trzeba zbudować sobie w swojej głowie, i zapomnieć, i zostawić, jak gdyby zahasłować, zaszufladkować, można powiedzieć, i wtedy tylko odpalić na czas, kiedy to jest potrzebne. Czy w tym ujęciu, czy w tym akcie. Ja to lubię. Ja to lubię, bo to jest niesamowita praca, to jest kopalnia, to jest coś, co możesz, co wkurza, co denerwuje, kiedy ci nie wychodzi, co po prostu rozwala, ale kiedy wychodzi, to masz na zawołanie ciarki, o, wiesz, i stają ci dęba włosy. I ja to uwielbiam, to ćwiczenie zawsze, bo to jest takie, ja to odkryłem, w szkole byłem zły, że tego nie umiem robić. W szkole teatralnej. Jan Peszek umiał, mimo że jestem po Warszawie, a Jan Peszek Kraków uczy, to ja pamiętam, że Jan Peszek, to się mówiło taka legenda, że on, jejku, on wiesz, że on ma, on na zawołanie gęsią skórkę robi. I to było, wiesz, dla nas studentów takie, ja pierdziele, jak to on robi gęsią skórkę? Przecież, a tu wiesz, masz nagle jakąś myśl, masz jakiś oddech technicznie i to się dzieje, wiesz. No. No i... No i tak, to są te myśli. Myślami stwarzamy światy tak naprawdę. I przed kamerą, i w teatrze. I tego nas uczą. I tego nas uczą wielcy reżyserzy i młodzi reżyserzy, którzy to rozumieją, którzy lubią to robić, którzy lubią budować ten świat. Ja bardzo lubię na przykład o technice aktora, o sztuce aktora, o Czechowa. Taka książka jest do podręcznik pracy aktora. Gdzie właśnie masz na przykład dużo o atmosferach, że w jakiej atmosferze podnosisz rękę, i tam jest masa ćwiczeń. Ja to bardzo lubiłem robić, gdzieś tam prywatnie sobie, przy okazji różnych też gdzieś tam ról granych, no bo jest określenie przestrzeni, powiedzmy, czy jesteś w radiu, czy jesteś w kościele, czy na koncercie, każda ta przestrzeń ma jakąś atmosferę. I teraz ja mogę przynieść nową atmosferę. Dzisiaj jak wszedłem tutaj, atmosfera twoja wygrywała. Ja tu zapytałem coś powiedziałeś, ale generalnie miałeś taki chill, jak gdyby ja nie walczyłem z tym. A mogłem na przykład już się zacząć denerwować, no to już bym chciał coś więcej zmienić tę atmosferę, ale od razu jak gdyby poczuwasz to, poczuwasz klimat. Nie da się stać w kościele i krzyczeć non-stop, żeby zmienić atmosferę kościoła. Przestaniesz krzyczeć, jest znowu kościół. Ale nie da się też zapanować nad tłumem szalejącym na dobrym koncercie, bo ostatnio byłem na złym koncercie, ale na przykład milczeć, tak? Też sobie robię takie ćwiczenia często w tłumie, jak jestem. I ostatnio też to robiłem, że na przykład jestem spokojny i cichy, tak? Ludzie dookoła szaleją i jak się niepokoją, jak zaczynają się coś czuć inaczej, jak patrzą na mnie, że on nie bawi się, chory jakiś, głupi, nie, aktor, o nie, dobra, jeszcze gorzej. Jak ktoś rozpozna, tak? No to i bardzo lubiłem. A z kolei to są na przykład takie ćwiczenia też były, że nie będę się zagadywał tym, bo to są godziny gdzieś tam i ja też tego nie umiem, całość. Ale na przykład podnosisz rękę, tak? Masz ćwiczenie podniesienia, opuszczenia ręki i masz podniesienie o zabarwieniu na przykład miłości, że ta ręka jest miłością, plastyka ruchu, że ona jest pełna miłości. A masz na przykład podniesienie w złości, tak? Że to jest... Od razu zobacz, ja nie muszę nic robić, tylko od razu się ciało aktywuje, tak? Stanisławski mówił, że to jest przez ciało rozpoznawanie emocji, czyli emocja w ciele. I często jak zobaczysz aktorów, którzy nie mają świadomości ciała, to często na przykład spinają im się dłonie, albo jak krzyczą, to podnoszą pięty, bo wychodzą z siebie. No to są... Ale to są ćwiczenia wszędzie, czy oddechowe, czy ćwiczenia dla tych, co na przykład muszą mówić przed kimś, tak? Prezentacja, autoprezentacja, czy zapanowanie nad tremą. I to można przełożyć na inne różne rzeczy. Oddech. Podstawą życia jest oddech. Bierzemy oddech, kiedy się rodzimy. Jest pierwszy oddech, nie? I krzyk. Nie ma najpierw krzyku, tylko jest... wiesz, wyrażeń, czy ten oddech, a często w życiu zapominamy o oddechu, przez życie, w dzieci, kiedy jesteśmy dziećmi na przykład, często nas się pilnuje, żeby nie mówić, więc ten oddech się zatrzymuje, ta emocja, którą chcemy wyrazić, ona gdzieś utyka i później mamy oddech tylko w odcinku piersiowym, co powoduje, że często mamy zdarte gardło, jak mówimy 20 minut przed tłumem, a jeszcze nie daj Bóg się stremujemy, to w ogóle już koniec, kaplica, nie mamy jak mówić do tych ludzi przecież. A jak weźmy, stąd się mówi, tak? Weź głęboki oddech. Więc to są, aktorstwo jest chyba takim bezgranicznym tak naprawdę doświadczaniem, czym jest człowiek. Tak chyba bym powiedział. Człowiek istota żywa i człowiek istota duchowa. Bo nie da się uprawiać aktorstwa bez wiary. Po prostu, nie?
Wiary w co?
Wiary w świat, który tworzysz. Mhm. Wiary w istotę nadludzką. W wiary w Boga, który gdzieś jest, jeśli ma być. Mhm. Słowacki Kordian, Hamlet. Klasyka. Wiary w to, że ty to przeżyłeś, że ty to wyobraziłeś sobie i uwierzyłeś w tę wyobraźnię, którą stworzyłeś. No i wiary w tego ducha, co tu stoi, co patrzy na ciebie, czy to jest duch sąsiada, nie wiem, czy może ktoś tu żył. Nie wiem, ale patrzy. No cóż. No i tak.
Od kiedy wiedziałeś, że będziesz aktorem?
Chyba tak od gdzieś tam od liceum. Liceum to był taki przełom. Wcześniej oczywiście były jakieś akademie w szkole i tak dalej, jakieś wierszyki, mówienie, coś tamtego, ale jak już poszedłem do liceum, bo mówię o liceum, to tam była klasa teatralna, tam było kółko teatralne, tam był nauczyciel teatru i to wtedy gdzieś tak się odważyłem myśleć, że wiem, że chcę być aktorem. Pomyślałem to, o tak, może powiem, bo tam wiedziałem to chyba jeszcze za dużo, ale pomyślałem, że chcę być aktorem. I bardzo mnie to ucieszyło, że mam taką odważną myśl. Trochę przestraszyło, trochę nie zrozumiałem tego, ale to było fajne, słuchaj, bo mogliśmy sobie przychodzić, tak se siadać, tak se gadać, jestem z Kielc, mogliśmy tak być trochę głupkami, trochę wesołkami, jakieś tam teksty mówić. Były też poważne teksty, więc też w jakieś takie się wchodziło, wiesz, no, przeżycia 16-latek, 17-latek, no trochę przeżywa taki 16 czy 17-latek, a tu mogłem uciec w taką literaturę, poezję, Norwida zacząłem czytać. A gdzieś te światy zacząłem sobie budować i później na koniec szkoły licealnej, na koniec liceum, zrobiliśmy spektakl Zemsta, grałem Papkina. Mhm. I to było dla mnie marzenie w ogóle, bo wtedy Wajda robił Zemstę i grał Polański Papkina i ja mówiłem sobie, że kurde, jakbym chciał tak tego Papkina trzasnąć i zagrać, ale nie tak, że chciałbym jako aktor, tylko w ogóle to było dla mnie takie: a co? Dawaj, puszczam się w to, wiesz, jestem młody, mam 18 lat, jeszcze 18 zrobiłem sobie na zamku w Sopkowie, tam gdzie graliśmy Papkina, to w ogóle impreza była taka, że nie pamiętam, no ale ten Papkin się udał nam, ludzie przyszli, chodzili na to, cieszyli się, wiesz, no i gdzieś tam, to, a mnie to cieszyło, no mnie to dawało skrzydła, mnie to w ogóle jarało, ja oglądałem wtedy, no to oczywiście, no już inne filmy i tak dalej, nie chodziłem zbytnio do teatru w liceum, jakoś, nie wiem, nie ciągnęło mnie jeszcze wtedy do teatru i chyba sam chciałem pracować już po prostu. I zrobiliśmy to i to się udało. Później zdałem do szkoły teatralnej, najpierw do Krakowa i później do głównej tej warszawskiej. No i tu już się zaczęło, co to znaczy, że chcę być aktorem. Mhm. Tu już zaczęły się te myśli. Czyli kiedy wiedziałem, że chcę być aktorem, no to chyba to tak, jak mówię, tam się zdarzyło, a tu się dopełniało już później. Tak bym to powiedział.
To była dobra myśl, żeby być aktorem? W sensie ona była dobra dla ciebie?
Tak, tak. To jeszcze była taka myśl, która była w kontrze do myśli rodziców. Bo rodzice myśleli, że ten zawód... No nie mieliśmy pojęcia, nikogo nie mieliśmy w rodzinie z aktorstwa. Moja siostra chciała być aktorką, ale nie poszła w końcu na egzaminy. No i tak się skończyło jej chęć bycia aktorką, ale natomiast to była myśl taka, że ja bardzo chciałem, im bardziej chciałem, tym bardziej w to wierzyłem, że będę. Mhm. I gdzieś tam to się nakręcało samo w sobie. Jeszcze do tego dochodziły głosy, że ty nie wyżyjesz z tego, przecież to jest w ogóle, no jak, no gdzie? Wariatów udawać? Zawsze moja babcia świętej pamięci uwielbiałem, jak już byłem na studiach. Ja taki natchniony przyjeżdżałem, tak, jako ten student aktorstwa, babcia tam mówi, o, już się wygłupiają znowu te komedianty tam w telewizji, tam jedną żonę ma, zostawił drugą żonę i wszystko wiedziała o wszystkich. O wszystkich wszystko wiedziała babcia. I takie właśnie opowiadania o aktorach, ona też mi dużo mówiła, naprawdę, bo ona oglądała tam telewizję cały czas. Ale też babcia z kolei też tak tylko wtrącę, że na przykład zaszczepiała we mnie chęć takiego do literatury i do światów właśnie. I to tak naprawdę to już wtedy były te historie takiego świata bajkowego, opowiadanie bajek gdzieś jeszcze za dziecka, czy na przykład literatury takiej już większej, no bo to i tam Żeromskiego czytała babcia i Słowackiego Mickiewicza, ale Hrabię Monte Cristo uwielbiała. I to w ogóle zawsze mi opowiadała o tym, nie? Jak pamiętam, jak siedziała z taką kobyłą. Ja mówię, Jezus Maria, jak to można czytać taką kobyłę? Ale opowiadała, zawsze taka była zachwycona tym, co przeczytała. I myślę, że to później dopełniało też. Te wspomnienia z dzieciństwa dopełniały też tak naprawdę to, że chcę być tym aktorem i że ta myśl była jeszcze mocniejsza co chwilę.
No. To jest życzliwe środowisko. Mam na myśli środowisko aktorskie.
Wiesz, jestem raczej taką osobą, która szczęśliwie pada na życzliwych ludzi. Mm-hmm. I raczej otaczam się życzliwymi ludźmi. Nie lubię spędzać czasu z kimś, kto jest niemiły. Mm-hmm. No bo szkoda mi czasu. Mojego i tego drugiego może też szkoda czasu, bo jest niemiły, czyli może on też nie chce ze mną być. No więc po co marnować czas?
Mm-hmm. Pomagacie sobie?
Tak. Tak, tak. Często jest tak, że i to przynajmniej za moich czasów, jak byłem w szkole teatralnej, to było dosyć dobre i to było takie budujące, że byliśmy naprawdę grupą. Nasz rok był grupą. Wspieraliśmy się, rozmawialiśmy, próbowaliśmy dużo, pomagaliśmy sobie nawzajem jako koledzy, koleżanki już na studiach. I to chyba to jest naturalne przenoszenie na później, na plan czy na pracę w teatrze, często bywa, że jest niezrozumiane przez innych, bo mogą to odbierać, że ktoś mu się wpierdziela w jego rolę, w jego robotę, wiesz, z butami nie do siebie, a to ja bardzo lubię rozmawiać, ja bardzo lubię, jak mnie też mówią, jak mnie pomagają, co inaczej zagrać, albo jak zrobić, próbować. Gramy do jednej bramki. No, jeżeli to sobie uświadomimy już na początku, tym lepiej. No, nie jesteśmy za karę, nie jesteśmy na siłę nigdzie tam. Mhm. Nikt tam nie przychodzi na siłę.
Ale zdarza ci się na przykład, nie wiem, wysłać swoją rolę do kolegi i powiedzieć, słuchaj, weź ją, przeczytaj, powiedz, jak ty byś ją zagrał.
Nie. Nie, tak nie, chociaż to, wiesz co, to mam... To jest na etapie czytania scenariusza, na przykład z agentem czy z menadżerem. Znalezienie tego, co jest dla mnie, czyli to jest takie, co jest do zagrania, ale raczej unikamy tego, jakbym to zagrał. Na zasadzie takiej, że nie to, że sam pierwszy ktoś, tylko jakby... Pytamy się, tak? A słuchaj, co myślisz, jakby to zrobić teraz? Co on może zrobić? Na zasadzie takiej rozmowy, na zasadzie takiej próby, ale dlaczego tak to tłumaczę? Bo na przykład często się mówi, że no ja bym to tak zagrał i tak, nie? No ale jakby nie twoja rola to jest. Ale jeżeli faktycznie mamy próby, jeżeli naprawdę ćwiczymy, to wręcz trzeba gdzieś tam usłyszeć kolegę, czy reżyser, no to jest reżyser, który nam podaje też myśli, pomysły, tony jakieś, jeśli podaje, ale to później przefiltrowujemy przez siebie. Ale właśnie to wynika zawsze, to co mówię, czy z obserwacji, jeśli nie mamy kolegi, czy na próbach, ale jeśli mamy próby, jeżeli próbujemy sceny, to tak, to jest rozmowa, to jest takie szukanie, to jest takie, no powiedziałbym, no kreatywne gdzieś tam działanie ze sobą, bo tworzymy razem, bo nie, to nie jest monodram. Mhm. Jeżeli grasz monodram, no to okej, no to możesz zapytać, jakbyś ty to zagrał, no to ktoś zagra monodram, ty zagrasz monodram, a jeżeli masz scenę, no to faktycznie jest tak, że słuchaj, no dobra, ale jak to zagrać, jakbyśmy to zrobili? No to może, a może spróbować tak, że ona czeka. A co by było, gdyby on nie wchodził, tylko za drzwi jeszcze to powiedział, nie? I no dobra, no to próbujmy to. Spróbujmy tak. No dawno też nie byłem w teatrze. Miałem przerwę długą, no, okoliczności różne. Teraz wróciłem, więc sam jestem nawet nakręcony na to, żeby tak próbować. Jak lubię też, nie? Czyli jak gdyby wchodzić gdzieś w to. Wchodzić w dialog, w dyskusję, w myśl, która jest zawarta w tekście. No, tak to gdzieś bywa. Czasem nie idzie scena, nie idzie robota i wtedy jak najbardziej, wiesz, pytasz. Najgorzej jest właśnie bać się tego, bo my często w moim zawodzie, w naszym środowisku boimy się, że ktoś nas oceni, przecież cały czas jesteśmy oceniani. A myślę, że tutaj trzeba tego nie można się bać, bo mamy prawo do pomyłki, mamy prawo do błędu i nikt nie umrze z tego powodu. No napiszą, że źle zrobił rolę i tyle, nie? No co, nie ma większego strachu. I to myślę sobie, wiesz, w kontekście takim szerzej.
Dzisiaj zacząłem się zastanawiać nawet, kto miałby to napisać, znaczy, że...
Krytycy.
No właśnie, ale ta rola krytyka trochę się zmieniła już chyba w ostatnim czasie. Znaczy,
też.
Ten moment, kiedy zacząłem się zastanawiać, że nawet recenzje, które są, one nie mają już takiej dominującej jakby roli w podejmowaniu decyzji, czy pójść, obejrzeć, czy nie warto.
Wiesz, to wydaje mi się, nie znam tych czasów, kiedy krytyk był autorytetem, no ale generalnie dzisiaj jest zaburzenie autorytetów, zagubienie tego świata wartości. I nie mówię tu jako, wiesz, jakiś tam, nie wiem, stary zgret, który mówi, że nie wiem, że o Jezu, teraz wszyscy siedzą w komórkach czy coś. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, że no, fajnie było kiedyś naprawdę oglądać coś, rozmawiać o tym, dyskutować. A dziś faktycznie ten krytyk może nawet nie widzieć czegoś, o czym pisze. Albo ma zlecenie na taką recenzję i już, wiesz. I nagle ja się dziwię, słuchajcie, ale czemu wy tak dobrze mówicie o tym filmie? Przecież to jest tak zły film, tak słaby. Przecież jego nawet nie słychać było. No taką historię mam ze szkoły teatralnej, gdzie jedna z pań profesor przyszła po jakimś filmie i powiedziała, że oni tak świetnie grali, on tak wspaniały i on taki był wspaniały, fantastyczny był i nawet mi nie przeszkadzało, że on tak niewyraźnie mówił. No i ja tak zwątpiłem trochę, jak gdyby, no bo kurde, no to jak mam zobaczyć, no to i pójdę na malarstwo, obejrzę sobie, jak ktoś wygląda. No ale jednak tam ktoś mówi po coś, nie? To jak ktoś mówi po coś i jak go nie rozumiesz, no to jak możesz mówić, że to było dobre? Ale no cóż, opinia to opinia.
Może dał ci przestrzeń na to, żebyś sobie właśnie wypełnił ją wyobrażeniem.
Tak, na przykład. No, więc wiesz, no więc z tymi krytykami, czy z tymi właśnie, tym tworzeniem tego świata, czy z tymi pomocami sobie w roli, no jest tak, ja raczej tę drogę lubię. Ja nie lubię, kiedy ktoś na przykład nie chce ci pomóc. To jest najgorsze. Kiedy ktoś ci mówi, radź sobie sam, tak? Albo o Jezu, jesteś młody, to teraz... Albo z drugiej strony, jeszcze gorzej. Patrz teraz, jak to się robi, nie? Patrz, jak my teraz to robimy. I później niestety gdzieś tam w nas buduje się taka skorupa takiego strachu przed próbą. Takiego strachu przed potknięciem. No a właśnie mówię, no to właśnie... Trzeba się potknąć, trzeba pomylić, trzeba próbować. Ja pamiętam siebie też po szkole teatralnej, jak przeszedłem do teatru, naprawdę się bałem, że się pomylę, że tekst mi ucieknie, albo że nie zagram tak, jak reżyser chce. No, a później gdzieś tam się tego wyzbyłem, patrząc też na kolegów starszych, na autorytety, wiesz. I myślę sobie, że ja też tak chcę robić, dawać dalej ludziom. I gdzieś jak spotykam się z moimi kumplami, koleżankami po szkole teatralnej, to zawsze im mówię, słuchajcie, jak gdyby siadamy, co chcesz, to mów, jak gdyby, wiesz, jest na luzie, pracujemy razem, otwieramy te same szuflady, pracujemy na tym samym planie, wiesz, podajemy sobie herbatę, żaden problem, jak gdyby nie ma. Oczywiście, no, jest gdzieś tam, no, różnimy się wiekiem, ale kurde, nie ma tak, że o Jezu, ja teraz będę większym aktorem, to teraz muszę zgnoić tego młodszego, bo by mnie gnoili.
A gnoili cię?
Nie nazwałbym tego gnojeniem, nie dawałem się, wiesz? Ja byłem taki, że z wielodzietnej rodziny jestem raczej, to tam gnojenie to na mnie nie robiło wrażenia. Jak trzeba było, odpowiedziałem dosadnie. Ale wiesz co, może też dlatego, że jak lubisz ten zawód, który wykonujesz, czasem jest on też misją przekazania czegoś więcej. Jeżeli naprawdę go lubisz, a jest ten zawód piękny i da się go lubić i bez tego się go nie wyobrażam sobie go uprawiać, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie, gdzie jest taki natłok, gdzieś powiedziałbym, takiego miszmaszu, takiej mdłego koloru, no to mamy sami wybór, jaki kolor dajemy temu otoczeniu, w którym przebywamy. I wydaje mi się, że tak przynajmniej mnie uczono też, że trzeba nadawać jasne kolory, w sensie jasne, konkretne kolory. Nazywać, co jest zło, co jest dobro, ale żyć, nie? Jak gdyby kochać to. Więc może dlatego po prostu gdzieś tam chyba wiedzieli, że ja ten zawód lubię. Po prostu. I nie zawsze mi wychodzi. No.
Jesteś też mocno zaangażowany w aktorstwo dubbingowe. Czyli po prostu budujesz postać nie swoją głosem.
Tak. Tak.
Jak to się robi?
Słuchaj, no to jest ciekawa praca, naprawdę. I są ludzie, którzy spędzają w studio godziny. Ja lubię spędzać dużo czasu w studio, ale lubię robić to szybko i konkretnie. To jest ciekawe, no bo musisz jak gdyby zgrać się z tą postacią, która jest na ekranie. Mieć świadomość swojego głosu, którym tworzysz tę postać, świat, okoliczności, wszystko. I to jest zarówno w teatrze Polskiego Radia, jak i w dubbingu, czyli bajka, czy białe czytanie, powiedzmy, gdzieś tam lektorskie, czego niewiele robię. Książki tam oczywiście jakieś, jak był czas i jak się udało, to z przyjemnością bardzo to lubię, ale jakoś tak też się składa, że jestem większość jednak w tych aktywnych dubbingach, czyli bajka, film animowany i oczywiście obserwujesz oryginał, najpierw słyszysz, jak ktoś nagrał ten oryginał, czyli wersja angielska, czy wersja francuska, czy jakikolwiek język, który masz przetłumaczyć, zdubbingować na język rodzimy. Szukasz tego charakteru, no i musisz go później utrzymać w każdej sytuacji, w tej samej tonacji, ale w zmiennej temperaturze. Czyli odczytujesz te emocje, które ma ta postać, tak? Czyli jeżeli to jest jakiś tam, nie wiem, koleś taki, słuchaj, nie chce mi się tu być. Ojej, co on zrobił? Widziałeś go? Czekaj! Wiesz, i jak gdyby, i to, no i tak leci, tak? Czyli lecisz po prostu tę postać w różnych sytuacjach, nie oglądasz całego. No bo nie ogląda się całego generalnie. Oglądasz scenkę, gdzie on mówi, co on mówi, do kogo mówi, obserwujesz to. No i później głosem to zmieniasz, tak? Ale żeby to zmienić, to też trzeba właśnie rozwibrowanej mieć tej wyobraźni i to kocham, naprawdę kocham, ale to jest naprawdę ciężka robota. Mhm. I nie zawsze to wychodzi. Ja się tak denerwuję, jak mi nie wychodzi. Ja lubię, jak mi to wychodzi, ale nie zawsze mi wychodzi. No ale później po którymś dublu, dobra, mamy. No bo to nie jest tylko takie proste, jak w filmie ty, swoje ciało. Mhm. Bo tam nie ma twojego ciała. Mhm. Tam jest ciało jego. Mhm. Czyli obce ciało, któremu nadajesz głos. Ale żeby to wszystko się udało, to musisz mieć odwagę i wolność w tym. Całym, w tej całej robocie, w tym całym. I fan, i zabawę. Jak radochę, że to się dzieje. No bo jak jest ta radość, no to na tym rozwibrowaniu takim, powiedziałbym, możesz zagrać wszystkie emocje. Mhm. Możesz zagrać i złość, i ej, ty w ogóle tam krzyknąć, ej, ty drabie, ty, hej, czekaj, ej, dawaj stówę, wie. I często się tak normalnie robi w bajkach, czy w serialach animowanych, czy w filmach animowanych. No, a często dochodzi jakaś jeszcze muzyka, no to też nastrojowo ci się zmienia. No i później jest montaż tego wszystkiego. Ustawiasz puzzle wszystkie, żeby złożyły się w jeden obrazek i lecisz do kina, nie wiem, bajka jakaś, tak? I oglądasz i słyszysz siebie, albo najlepsze jest, kiedy małe dzieciaki, no już, które później rosną, nagle korgi, czy ktoś tam, wiesz, nie? Czy ktoś inny biegną do ciebie, nie? Ej, piorun z bajki, albo ktoś, wiesz? I takie zszokowanie nagle dzieci, że jak to ten pan jest korgim, jak? Nie, albo tym psem, albo tym kaczorem, albo kimś. No, to jest wesołe, to jest wesoła robota, ale nie jest łatwa. No, ale która praca jest łatwa? Nie wiem, jak masz fan, to tam się nie patrzy na to.
Kiedy będziesz u szczytu?
Wiesz, to są takie rzeczy dla mnie, że wiele już było u mnie szczytów życiowych i lubię tam pobyć, ale wtedy widzę inne na horyzoncie i lubię sobie zejść i pójść dalej. Nie mam czegoś takiego, żeby być na szczycie i już. Są marzenia, mhm, o role, o nagrody. Chociaż nagrody nie są gdzieś tam dla mnie miernikiem, ale jak są, to super. Natomiast wiesz co? Chyba szczyt łączę trochę zawodowo z życiem. Mhm. I jakoś tak teraz w życiu mam, że to się ciekawie zespoliło. Ta droga gdzieś tam się wyklarowała, kiedy najpierw ten las był dosyć gęsty. Wchodziło się do tego lasu i aż się chciało, kurde, iść każdą drogą i wszędzie i po prostu być i na te drzewa włazić i po prostu przez te szuwary się przedostawać i wracać i tu spędzić czas z innymi i tu zbierać jagódki, a tam sfermentowane wiśnie. Tak jakoś teraz się tak składa, że ten las, okej, mogę powiedzieć, że no wiadomo, czym ten las jest. Ale czy już na każdą drogę? No jak będzie trzeba, to pewnie tak, ale nie ma już czegoś takiego w moim życiu, żeby za wszelką cenę gdzieś pędzić. Lubię poczekać czasem, postać, pomyśleć, zatrzymać się. A ten szczyt, no przyjdzie. Mhm. Może tak.
To o jakich rolach marzysz?
Marzę o rolach, które na pewno będą mówiły coś więcej o mnie, dla mnie, ale przede wszystkim, które będą przekór mnie albo rozwijały mnie tak, jak jeszcze do tej pory żadna rola mnie nie rozwinęła. Bardzo marzę o takich rolach, gdzie naprawdę mogę wcielić się w jakiegoś gangstera, totalnie przeciw mnie, gdzie mógłbym stworzyć tę postać wiarygodnie od początku do końca, albo detektywa, który jest uwikłany w jakąś sytuację dziwną, albo bardziej w thriller. Tak patrzę obrazami, no dla mnie takimi, no, albo coś jak Hannibal, Milczenie owiec, Anthony Hopkins, albo właśnie Christian Bale, którego wspomniałem, no mechanik, to jest dla mnie fenomenalna rola. Czy taksówkarz De Niro, czyli jakiegoś takiego człowieka, który nie wytrzymuje w życiu, który tworzy w życiu, w świecie, w którym funkcjonuje, tworzy swój świat i nadaje własne reguły gry. Coś takiego chyba. Tak.
Co zmieniły w życiu lub w świecie aktorów, nie tylko ciebie jako aktora, platformy streamingowe?
No, Netflix, dały więcej HBO, pracy. No. Przyniosły naprawdę dużo pracy, ale też przyspieszyły pracę. Spowodowały, że jest ogromne zapotrzebowanie na to, co tam jest. Mhm. I czasem nie nadążamy z przygotowaniem czegoś jakościowo dobrze. Czasem, nie mówię, że zawsze. Aktor chce być naprawdę dobrze przygotowany i zrobić rolę i mieć na nią czas. Już wcześniej nie mieliśmy czasu na to na planie filmowym ze względów różnych. Budżet, różne okoliczności. Dzisiaj no, nie umiem sobie wyobrazić i nie zgadzam się z czymś takim, żebyśmy robili film w 10 dni. Fabularny. Nie wiem, no może ktoś mi przyjdzie i jak gdyby wytłumaczy to, na czym to polega, że ta technologia może już tak poszła do przodu i w ogóle jest taką fenomenalną, nadążającą za nas maszyną, myślącą w dodatku, że podepną wszystko nam i jak gdyby możemy siedzieć na płótnie i to robić. Uwielbiam to kino, uwielbiam sci-fi. Uwielbiam kino fikcji, uwielbiam Marsjanin, First Man, Interstellar. No to są dla mnie no, też giganty filmowe, które też mnie ciągną aktorsko. Ale myślę, że właśnie chodzi o to, że te platformy trochę przyspieszyły to wszystko. Czy coś więcej zmieniły? Jesteśmy dostępni, to na pewno. Jesteśmy dostępni na całym świecie. Dzięki temu. Obejrzą nas wszędzie. Ten sufit jest przebity. Po prostu otworzyło to się. Nie wiem, czy tutaj jak gdyby rozwodziłbym się nad tym, chociaż oczywiście, że nad tym się dyskutuje i gdzieś tam jako aktor marzę o tym, żeby mnie oglądano, moje filmy oglądano w kinie. Żeby to kino miało największą oglądalność, a nie mały ekranik w domu. Natomiast no to jest coś, co totalnie jak gdyby poszło swoją drogą, szybką, zawrotną drogą. Nałożyło się kilka rzeczy teraz, tak? No, był czas, gdzie był ograniczony dostęp do ogólnej rozrywki, więc siłą rzeczy przenieśliśmy się do domów z tą rozrywką. Natomiast teraz wydaje mi się, że gdzieś tam zauważamy to, że trochę to nam zmieniło też życiowo. Aktorom, mówię, aktorom. Że robi się te filmy, te seriale, wszystkie i ten, bardzo szybko, jak gdyby tak, ale platformy też zrobiły coś innego jeszcze, że tam z założenia była jakość. Na początku to była ogromna jakość, przecież tam hity, a później właśnie przez ten pęd cały, no, naturalny i zamknięcie, i te zamknięte kina, wydaje mi się, że po prostu wygrała gdzieś tam chęć dostarczenia jak najwięcej świeżości. Tak jak z chlebem świeżym, tak? No kto lubi czerstwy chleb? Koń. Chyba, że taki świeższy, to my zjemy. Ale wydaje mi się, że to jest trochę tak. I na pewno jeszcze jest rzecz, o której się rozmawia. Ja jestem zwolennikiem raczej rozmowy na tematy, które dotyczą naszego środowiska. Nie znam się na lekarzach, na politykach, na prawnikach. Oczywiście analizuję świat i gdzieś sprawdzam to, co się dzieje naokoło, dookoła nas. Strasznie złe rzeczy się dzieją. Myślę tu o Ukrainie. I wierzę w to głęboko i mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy, ten cały bałagan. Ale mówię tutaj o czymś, co jeszcze zmieniły platformy w naszym kraju. Na świecie jest to regulowane. U nas jest cały czas praca nad tym, jeżeli chodzi o no, tantiemizację tego, czyli o po prostu część procentową, która należy się twórcom za to, że jest to wyświetlane x razy. I to jest trochę też zaburzone tutaj. I nie mówię tego w kontekście takim, że to jest jakaś wojna i trzeba ktoś wygrać. Nie, tylko jak gdyby to jest naturalna kolej rzeczy. Tak się robi na świecie, w cywilizowanym kraju. Jest tak, że ten budżet, który wszyscy się zgodziliśmy, za który pracujemy, później no, ktoś dalej jak gdyby z tego czerpie korzyści, ale twórcy to jest podstawowa grupa, która powinna z tego czerpać korzyść. To jest różnie. No, mam nadzieję, że to się... No, zresztą zmienia się to w dobrym kierunku. Więc tak, ale ta radość faktycznie grania i bycia na świecie w produkcjach polskich, które przebijają się na świat i nagle są numerem jeden w 40 krajach, no to jest genialne, no to jest sama radość i to naprawdę cieszy i gratuluję i kolegom i ja się cieszę, kiedy mój film też jest wyświetlany kilkaset tysięcy, milionów razy powiedzmy. Także tak, no to jest zmiana technologii, no zmiana, dzisiaj przecież masz już ekrany, na których może być cały czas zaćmienie czy wschód słońca. To jest niesamowita reforma kina, powiedziałbym, no jakaś ewolucja kina, że nie ograniczy cię czas, tak? Mamy pół godziny, bo światło padnie, nie ma naturalnego światła. Tutaj nagle wyświetlasz, kurczę, to wszystko brzmi, widzisz. No, technologia. Oby nie było tak, że właśnie co są też pomysły, żeby wskrzeszać tych, którzy już nie żyją i grać, wiesz, awatarami jakimiś, nie? Jamesa Deana tak chcieli zrobić.
To nie jest dobry pomysł. Znaczy no. Technologicznie możliwy, pewnie wolałbym jednak, że go nie zobaczyć w nowym filmie.
Eksperymenty, nie?
Ale pytanie, które, jak teraz zaczęłaś o tym mówić, to, że twoje filmy lub też filmy, w których ty grasz, są oglądane na całym świecie, sprawi, że ścieżka do tego, żeby grać w Hollywood się skraca, czy wręcz przeciwnie się wydłużyła, bo ktoś powie, w sumie nie ma sensu, skoro i tak on może grać w rodzimych filmach. Czy wiesz, patrzę trochę na to, czy to nie będzie tak z kolei, że te światowe kino przestanie być światowe, skoro nawet lokalne może być światowe.
Wiesz, no to zmieniło nie tylko nam, ale to zmieniło też producentom. No, chciałbym wierzyć, że to jest po prostu podniesiona poprzeczka. Myślę sobie też, nie jestem producentem z Hollywood jeszcze, więc nie wiem, jak oni myślą na tyle. Natomiast podświadomie uważam, że to właśnie skróciło. Jest wiele kwestii, dlaczego chociażby podatki w Hollywood i w Los Angeles, które są ogromne. Po drugie, koszty produkcji ogromne, więc no, jest coraz więcej produkcji, które przyjeżdżają do Europy, do naszej części i robią tu. Mamy niestety w naszej części Europy bardzo dużą konkurencję. I nad tym ubolewam i to raczej trzeba podnosić jako gdzieś tam ogólnie, powiedziałbym, jako gdzieś tam, jako kraj, który aspiruje też do tego, żeby mieć kino światowe, a nie jeden tylko film, który leci. Myślę sobie, że powinna być mocny nacisk położony na rozwój technologii w Polsce, na rozwój studiów filmowych. No, to są oczywiście ogromne koszty, ale możliwości, które na miarę naszego kraju dadzą sukces, dadzą zysk, dadzą rozpoznawalność, dadzą renomę, bo mamy świetnych jakościowo filmowców. Mamy kapitalnych ludzi, kulejemy ze scenariuszami, ale jeśli chodzi o kreatywność, to jest coś nieprawdopodobnego, coś przepięknego.
Prawda.
A zobacz, jeżeli spojrzymy na Czechy, na Słowację, na Węgry, na Maltę, która jest niedaleko, no Malta wygrywa, okej, full słońce i pogoda, tak? Ale jeśli chodzi o Czechy i o wszystkie takie zwroty, powiedziałbym, produkcji, no to jest konkurencja, którą powinniśmy podejmować. I myślę sobie, że to też będzie powodowało, że właśnie dla nas, dla aktorów, będzie skrócona droga. Mhm. Bo oglądając taki film na przykład jak Najmro, załóżmy, no producent widzi i budżet filmu, mhm. i to, co zostało zrobione. Często producent światowy nie ma pojęcia, jak wygląda Polska. Mhm. Robiłem taki program filmowy, Polska Filmowa i Europa Filmowa, ale Polska Filmowa to było 20 odcinków, gdzie spotykałem się z twórcami w Polsce, w miejscach, gdzie kręcili filmy. Kultowe, mhm. wielkie, i Dreszcze, Marczewski, i Andrzej Wajda, mistrz, i w Łodzi, i w Trójmieście, i w Boszkowie. Mhm. I to są miejsca, które istnieją, które funkcjonują, a które są tak mało wykorzystywane w naszym kinie, ale jeżeli światowe kino, światowa produkcja zobaczy te miejsca, no to to są gotowe scenografie. Mhm. To odpada ci kawał roboty. Jeżeli do tego jeszcze dołożysz, że możesz wziąć ekipę stąd, jeżeli do tego dołożysz jeszcze zwrot jakichś kosztów, jeżeli do tego dołożysz jeszcze, że jest to koprodukcja, co się dzieje przecież, prawda? Coraz więcej produkcji filmowych robi koprodukcję w Polsce i to się dzieje, to się odbywa, ale żeby to było napędzające jedno drugie, żeby to właśnie, żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest tylko nasze, okej, ja tylko dostałem tort, to tylko ja się go najem teraz. Mhm. Nie daj Bóg powiedzieć tam drugiemu producentowi jakiś ten. No, wiadomo, że trzeba pilnować kontaktów biznesowych i myśleć biznesowo, natomiast jestem gdzieś zwolennikiem, że jak przychodzi ten tort, to najpierw za ten tort zróbmy coś dobrego, a później będziemy mieli jeszcze szansę się najeść.
Mhm. A na pewno będzie większy. Znaczy, jak go dobrze wykorzystamy, tak, to każdy kolejny będzie coraz większym tortem.
Tak, często są też takie filmy, które są naprawdę, no bo mówimy o budżety. No, jak zobaczysz sobie filmy, które są niskobudżetowe w Stanach, a zarobiły ogromne pieniądze, no to film na przykład za 3 miliony dolarów robi 90 milionów. Mhm. Nie wiem, weźmy Drive, Whiplash, no to są filmy w niskich budżetach dla nich. Mhm. Więc dlaczego nie robić filmów takich u nas? Ja jestem też często gdzieś tam, może to przyjdzie kiedyś, nie wiem, ale ja wolę, na przykład jak ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, robimy zarąbisty film, jest świetny scenariusz, nie mamy hajsu, nie mamy pieniędzy na to. Ja mówię, super, jakby róbmy go, robimy, proszę bardzo, w umowę wpisujemy procenty, śmiało, jestem z wami. Jakby po co mam myśleć później, wiesz, a no wiesz, tego nie ma, bo nas nie stać. A nie, to musimy uciąć, bo pieniędzy nie ma. To się czasem odechciewa, no. Wiesz.
To bardzo ładne. Jak twoi starsi koledzy na to reagują? Jesteś taki odważny i mówisz, dobra, rozumiem strukturę produkcji filmowej, możemy się podzielić później zyskiem, nie muszę mieć stałego nie rozumiem, że nie zawsze, tak, ale że w takich momentach, bo nie wiem, jak jest u was, ale w wielu miejscach już jest taka dyskusja, nie możemy się na to godzić, to w ogóle jest niedopuszczalne. Tak to mogą tylko ci zaczynający, ale ci, którzy mają już dobre nazwisko, powinni pilnować standardów i tak dalej.
Nie wydaje mi się. Znaczy, no ktoś, kto tak mówi, to może po prostu nie wiedzieć. Chociażby Al Pacino jest takim przykładem, który robi filmy właśnie tak. Okej, możemy powiedzieć, że no dobra, ale już zarobił tyle, że ten... No nie, no jak gdyby co, no...
Jeżeli wierzysz w projekt?
Jeżeli wierzysz w projekt, jeżeli wiesz, że to może być dobre, jeżeli widzisz filmowca, który w to wierzy, reżysera, który chce to zrobić, jak gdyby, no ty jesteś od tego, ty jesteś aktorem, nie zawsze musisz zarobić na tym etapie tyle, żebyś już, już dobra, zarobiłem, dobra, to robię tę rolę, o tak, pyknę, nie? Mm. Wiesz co, rozmawiamy z kolegami o tym też to się... są już takie produkcje, gdzie faktycznie tak to stworzyli. Moi znajomi też to robią w ten sposób, co często daje większą jeszcze możliwość robienia tego filmu, bo ci się nikt nie wtrąca. Mhm. Czasem masz tak, że inwestor lubi, no siłą rzeczy, no to są jego pieniądze, lubi po prostu mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Ale są też inwestorzy i pojawiają się i producenci, którzy wierzą na tyle w film, że po prostu ludzie w to idą, wyjdzie to wyjdzie. Nie? Trudno. Ale nie mamy obaw, tak? Nie, oczywiście nie każdy sobie na to musi pozwalać, nie każdy na to sobie może pozwalać, ale uważam, że takie ryzyko jest opłacalne, bo to jest dodatkowy walor w tym naszym zawodzie.
Masz czasem takie pomysły, że chciałbyś być po drugiej stronie? I nie mam na myśli bycia widzem, tylko być po stronie producenta, być po stronie reżysera, być po stronie, no właśnie, w teatrze być może. Masz taki pomysł pod tym na swoje własne miejsce?
Wiesz, z tymi pomysłami jest różnie.
I potem wszyscy radzili
często realizować. Właśnie, często jest tak, że ja lubię to określać jako marzenie. Ja lubię określać jako marzenie, ale nie jakieś tam górnolotne marzenie, tylko po prostu marzenie, co jest takim, powiedziałbym, wyznaczeniem celu, ale...
Bez daty.
Bez daty. Może nie, może wiesz, też sobie robię takie, powiedziałbym, słupy czy linie czasowe, w których chciałbym coś osiągnąć i to sobie spisuję. I jeżeli chodzi o producenta, mam jeszcze za małą wiedzę na to, żeby postawić produkcję, ale na pewno jako koproducent, jako osoba współtworząca film po tej drugiej stronie, jak najbardziej mam i jest to już w mojej głowie od powiedziałbym dłuższego troszkę czasu. Nie za długiego, ale jestem zwolennikiem i lubię, kiedy ten pomysł, marzenie dojrzewa. Gdzieś ma swój czas, wiesz, to ziarno rzucone i ono ma mieć swój czas, kuźwa, nie pośpieszać. Chociaż ja jestem czasem w gorącej wodzie kąpany i chciałbym, żeby to już teraz się działo, nie? I nagle przychodzi inna robota i dupa. Nie ma. Koniec. Zapomniany scenariusz czy coś, pomysł, treatment, umarło. Ale to też jest coś takiego, co mnie mobilizuje i ja często mam tak, że się zapalam i odpuszczam, natomiast jak sobie postawię takie jasne marzenie, to ono we mnie pracuje. I szczęśliwie przychodzą takie okoliczności, takie sytuacje, które wręcz pokazują, że mam to zrobić. I jestem w takim etapie, na takim etapie życia, że biorę się za takie dzieło. Nie ma co nawet o tym dużo mówić teraz, bo to czasem jest tak, że 3 lata potrzeba, żeby coś stworzyć. Natomiast mam świetną historię, genialną, jeśli chodzi o ponadczasowość, a zarazem o czas, w którym się znajdujemy. I nie mogę o tym mówić, żeby mi ktoś tego nie ukradł, ale chcę to zrobić po prostu. I jestem do tego zapalony wewnątrz bardzo, bardzo mocno, łącznie z tym, że mam napisane już treatment, mam to dane do mojego przyjaciela dobrego, który produkuje i który się zna na tym, który szczerze mi odpowie, co dalej, ale wierzę w to, że to się uda.
Ja trzymam kciuki.
Obejrzysz.
Obiecuję. Mało publikujesz w mediach społecznościowych.
Mało. To prawda, a wiesz, lubię gdzieś tam swoją przestrzeń prywatną. Nie jestem zwolennikiem komentarzy politycznych. Lubię swój zawód i gdzieś tam płaszczyznę, w której się poruszam, funkcjonuje. Nie lubię zarzucać też chyba czymś, co może być stratą dla mnie czasu. To jest dla mnie bardzo trudny temat, jeśli chodzi o to. Nie potrafię zrozumieć, ale może nie muszę też. Jakby też sobie tak tłumaczę, jakby po co to mam rozumieć. Nie umiem zrozumieć kogoś, kto 24 na dobę coś wrzuca i jak gdyby relacjonuje swoje życie. No super, no serial. Serial Jola Jolańska. Nie wiem. Z jednej strony nie oceniam tego, z drugiej strony mam tak, że uważam, że to jest zaśmiecanie trochę sobie życia i komuś życia. Trochę mnie smuci, że często wygrywa jakaś po prostu tempota i głupota w tym wszystkim. Nie żart, nie humor, tylko po prostu jakaś idiotyzm i jakieś takie powiedziałbym wolność bezgraniczna do wypowiedzenia się na każdy temat powoduje to, że jestem lubiany, kochany i oglądany. ale ta wolność może się przerodzić w coś innego, o czym byliśmy chyba wszyscy, co wszyscy chyba widzieliśmy na Oscarach. No więc kto miał prawo do większej wolności, nie? Ten, co uderza, czy ten, co się broni, bo uderzył wcześniej. No i to jest chyba to, co się dzieje w social mediach. Na szczęście nie jestem na tym etapie i nie jestem w tym gronie aktorów, którzy muszą być liczeni lajkami. Cieszę się, to naprawdę dużo daje, ta świadomość. Ale rozumiem też doskonale, że jest to źródło zarobku. Też to jestem jak gdyby pojąć w stanie i rozumiem to, że to jest reklama. Tylko lubię, kiedy ta reklama jest spójna i jakby teraz jest na to też trend i też jak gdyby w tym kierunku się idzie, że jednak reklama i reklamodawca przychodzący do osoby, która jest osobą, która ma promować twój produkt, raczej patrzy na to, jaka jest jakość tego, kto cię ogląda i kim ci ludzie są, czy oni są potencjalnymi klientami, którzy mnie oglądają, którzy ciebie oglądają, którym mogę to sprzedać. Ale to jest chyba jeszcze inne piętra, bo sam też współpracuję i cieszę się z tych współprac, które są blisko mnie i które są spójne ze mną. Zarazem jako aktor lubię to robić, bo jest to, powiedziałbym, no gdzieś tam częścią też mojej pracy, ale nie jestem już tą osobą, która na przykład będzie co tydzień używała innego kremu, żeby pokazać, jaki on jest dobry. No to wtedy co jest dobre? No już nie wiem, jak gdyby ja się gubię, ale może ktoś inny nie. I to jest taki temat duży dla mnie. I jeśli chodzi o publikowanie w internecie, to no to jest właśnie to, co powiedziałem. A druga rzecz to jest taka, że lubię publikować i promować to, co jest gdzieś tam szerzej uważane za może potrzebne, pomocne, zapomniane czasem. Lubię czasem wrzucić jakiś dobry cytat z filmu, czy fragment filmu, czy jakieś informacje o tym, żebyśmy, nie wiem, dbali o swoje zdrowie, czy używali mądrze sportu, niż kolejny raz gdzieś tam wrzucać, jak bardzo ktoś tam źle zrobił, albo jak to wszystko jest źle, albo jak to tamto zrobili, albo ktoś tamto, a jestem taki, siaki, owaki. Nie lubię tego. O, może to będzie jeszcze ciekawe. Nie lubię iść z prądem. Nie lubię iść z falą. Nie lubię jak wszyscy jest. Wszyscy teraz wstawiajmy sobie to ja też sobie to wstawię. Mimo, że nie mam pojęcia, co to znaczy, mimo, że nie wiem, co to jest, skąd to się wie, ale też wstawię, bo wszyscy przecież to wstawiają teraz. No to jak ja nie wstawię, to przecież będę inny, czyli będę w innej bańce. To są te bańki, nie, o których się mówi często że jak jakaś społeczność stworzyła bańkę, no to wszyscy dookoła tej bańki są obcy i jak gdyby funkcjonują inaczej, ale ci, co są w tej bańce, nie zdają sobie sprawy, że ta bańka może pęknąć. I co wtedy? I wtedy my nie jesteśmy gotowi na tych, co są poza bańką. Ale bardziej, wiesz co, jeśli chodzi o takie rzeczy, to bardziej lubię zgłębiać temat. Lubię więcej wiedzieć. Lubię dowiedzieć się z różnych źródeł, przeczytać, porównać, sprawdzić, dopytać, rozmawiać, niż osądzać, mówić, aha, tak jest i koniec, nie?
Ja to i tak bym chciał, żebyś publikował więcej, szczególnie po tej rozmowie. Żebyś publikował na przykład w cudzysłowie za dymy, za wieruchy. Taki cykl.
Super, super pomysł.
Różnych śmiesznych pranków, bo jestem w stanie sobie naprawdę wyobrazić to, co powiedziałeś, że skoro wchodzisz w takie historie, to one się naprawdę jakby nadają do tego, żeby żyć sobie swoim takim alternatywnym życiem.
Tak, dużo jest tego, bardzo. No, wiesz, robiłem sobie takie filmiki, też nagrywałem, jak robiliśmy film z Marysią Sadowską, to z Piotrkiem Stromowskim, odnaleźliśmy jakiś taki filterek na Instagramie i robiliśmy takie śmiesznostki, takie dialożki, wiesz. To było bomba, ja uwielbiam to.
No właśnie.
Uwielbiam to, wiesz. No, tylko czasem Mam problem z czasem.
Szczególnie, gdy idę tym zdefiniowanym wcześniej lasem.
O, to taki rym.
Dość bym powiedział częstochowski, bo nie kielecki,
tak, ale blisko.
Ale blisko, niech będzie. To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki bardzo.
Dziękuję ci bardzo, że na koniec właściwie zdefiniowałeś całą ideę tej audycji, czyli że nie lubisz płynąć z prądem i wolisz pod prąd, bo to chyba o tym ta rozmowa powinna być, czyli o życiu na własnych zasadach. Jakie są twoje zasady?
Moje zasady są bardzo proste. Szanować drugiego człowieka i robić mu tak, jak lubię robić sobie. I czyli nie krzywdzić,
czyli nie
się.
Krzywdzić.
Nie krzywdzić. Jak skrzywdzę, to przeprosić. Lubię mieć też zasadę taką, powiedziałbym, chyba też prostą, czyli nie brać czegoś, co nie jest dla mnie. Mhm. A to, czy to jest dla mnie, nieraz się dowiaduję przed, nieraz po. Ale nie żałować. Mhm. I nie rozmyślać to, co biorę, co wybiorę, ale też nie brać to, co przychodzi. Czuć, co przychodzi i czuć, co biorę.
Ty dużo odmawiasz ról w ogóle?
Tak.
Ale masz taki komfort, że przychodzi do ciebie więcej niż,
tak,
niż potrzebujesz?
Tak.
To piękne.
To miłe. To jest praca, ale jakby ich nie było, robiłbym coś innego. I to też jest moja zasada. Gdyby odkrywać ten świat i ten każdy dzień tak, żeby w razie co móc sobie powiedzieć, dobra, no kurczę, jak nie wyjdzie mi tu, to wyjdzie mi tam. No. Tak. A taka, dawniej to miałem takie też mądre rzeczy, że na przykład patrzeć w lustro i widzieć siebie. To takie było, o Jezus, jakie to było mądre. Lubię lustra.
Tak, to też jest doskonały moment, żeby postawić kropkę. Ci bardzo dziękuję. Ja ci po pierwsze, na koniec tej rozmowy życzę, żeby twoje spektrum ról się jeszcze bardziej rozwijało. Znaczy, żebyś za każdym razem dostawał taką rolę, która jeszcze bardziej cię popchnie w nowym kierunku. To fajne. Fajne, bo mam takie przekonanie, jesteś jednym z tych aktorów, którzy to lubią, zresztą co to powiedziałeś. A myślę sobie też, że często ci, którzy trochę narzekają na to zaszufladkowanie, że ciągle grają amantów, albo ciągle grają gangsterów, albo ciągle grają słodką idiotkę, albo ciągle grają kogoś, to też często trochę dążą do tego, żeby po prostu być dobrym w jednym typie roli i być po prostu jasno definiowanym. I to czasami ułatwia też producentowi, że wiadomo, że jak się pojawią na planie, to jakie będą te reakcje widza. Nie oceniam, która jest strategia lepsza, bo one są inne. A często mówię, że inaczej nie znaczy gorzej. Po prostu można mieć różny pomysł na siebie i osiągać dzięki temu różne rezultaty. Ty chcesz być bardzo kolorowym aktorem, mieć bardzo różnorodne postacie, to faktycznie żyć, żebyś za każdym się zaskakiwały, żebyś sobie mówił, kurczę, na pewno po tej postaci to już nic nie ma, to już jest naprawdę, to już jest koniec, to już się skończyła skala. A żeby z kolejną przyszła i powiedziała, no dobra, to żartowałem, ta skala jest jeszcze dalej.
Idziemy dalej.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
A wam też dziękuję, że byliście z nami do tego momentu. To jest ten moment, żebyście pamiętali o tym, żeby ocenić tę audycję. Być może udostępnić ją gdzieś w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim, aby porozmawiać o niej ze znajomymi. Ja chyba najbardziej wierzę w tą siłę naturalnych rekomendacji, w związku z czym możecie na przykład przy kawie u cioci, przy ciasteczku powiedzieć, a czy słuchała ciotka ostatnio takiej dobrej audycji? A jeżeli była niedobra, to nie mówcie, no bo to... po co macie cioci zmarnować trochę czasu?
To też mówcie, bo ciocia posłucha i sama oceni.
Ojejku, no właśnie. No
to też będzie rozmowa.
Może będzie miała też inny gust i może jej się akurat spodoba. Dzięki bardzo.
Bardzo dziękuję.